Są z nami pani poseł Teresa Wargocka, pani poseł Małgorzata Sadurska. Przed północą był temat bardzo ważny i ciekawy. Problemy Polek wczoraj i dziś. No, przypadający Dzień Kobiet, ale myślę, że o kobietach, o ich przyszłości trzeba pamiętać cały rok, nie tylko w jeden dzień. I to marcowy, taki wiosenny, chłodny, zimny. Natomiast myślę, że teraz tej nocy może patrząc na troszkę szerzej, popatrzymy na problemy, myślę, Polski jako naszej ojczyzny, jako konkretnego państwa, prawda, właśnie nie może nie wczoraj, bo to byłoby za daleko do historii tak sięgać, ale po prostu to dziś polskie jest bardzo ważne i trudne, bo mamy sytuację niebezpieczną na wschodzie, patrząc na naszą granicę. Patrzymy, co z tego wyniknie. Dwa kraje, jeden potężny, mówimy kiedyś imperium, drugi tą wolność odzyskał, no ale też w tej dziwnej sytuacji się znalazł. A troszeczkę nam umykają sprawy polskie, które jednak też wymagają przede wszystkim zainteresowania polityków na bieżąco, bo tak, nie wystarczy tylko mieć oczy zwrócone na wschód, tam też potrzeba uwagi, ale myślę, że jednak to, co się dzieje w kraju, ma też bardzo ważne znaczenie, powinno mieć dla tych, którzy decydują, dają konkretne rozwiązania, albo ich nie dają, albo czekają, nie wiem na co. W każdym razie w tym temacie byśmy się mogli poruszać i oczywiście zaprosimy naszych słuchaczy za moment też, żeby się mogli włączyć. Wiem, że doszła nowa grupa naszych radiosłuchaczy, więc tak dla przypomnienia. Pani poseł Małgorzata Sadurska, Prawo i Sprawiedliwość, pracująca w komisjach także sejmowych, między innymi.
Pracuję w trzech komisjach sejmowych. Jestem wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. Jest to taka komisja, która ma za zadanie pracować nad zmianami polskich kodeksów wszelkich, począwszy od kodeksów prawa karnego, cywilnego, pracy, kodeksu spółek handlowych, ale również ta komisja pracuje nad kodeksem wyborczym, czyli można powiedzieć w skrócie, wszystkie ustawy, które mają w swojej nazwie słowo kodeks, są w przedmiocie zainteresowania Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, ale oprócz tej komisji pracuję jeszcze w Komisji Spraw Wewnętrznych. W tej komisji już pracuję trzecią kadencję, więc to taka komisja, której praca i tematyka jest mi bardzo dobrze znana. I również pracuję w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, komisji, która opiniuje akty pierwotnego prawa unijnego i która naprawdę potrafi znaleźć różne absurdy i różne niebezpieczeństwa, które są nam fundowane przez legislację Unii Europejskiej.
Pięknie, to tak w skrócie. I pani poseł Teresa Wargocka, wiem, że poseł kadencji
poprzedniej,
a teraz obecnie pani się zajmuje, można wiedzieć? Wiem, że samorządy, tak?
Nie. To znaczy, bardzo trudno jest z pozycji posła wrócić do pracy zawodowej, ponieważ przez ponad 30 lat pracowałam w oświacie poprzez kolejne stanowisko pedagogiczne do dyrektora dużego zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Więc wypracowałam sobie prawo do emerytury. W tej chwili nie jestem aktywna zawodowo, natomiast poprzez stowarzyszenie, które założyłam z grupą przyjaciół, aby Polska była Polską, pracujemy na rzecz Polski. Tak w obszarze kształtowania postaw patriotycznych, podtrzymywania tożsamości narodowej, jak również w obszarze swobód demokratycznych, wolności słowa, wolności przekonań. W celach naszego stowarzyszenia również są ważna tematyka związana z ochroną życia, odpoczęcia, ochrony macierzyństwa, rodzicielstwa. Także działamy, spotykamy się, organizujemy spotkania otwarte. Takim naszym ostatnim osiągnięciem było już po raz drugi zorganizowanie społecznych obchodów pamięci o żołnierzach wyklętych.
Niezłomnych, tak.
Niezłomnych, wyklętych. Była kwesta uliczna w naszym mieście. Żeśmy wspomogli fundację Niezłomnych ze Szczecina, przeznaczając środki na ekshumację, identyfikację żołnierzy. Także cały czas aktywna w kontakcie z biurem, również z naszym klubem parlamentarnym. Prawa i Sprawiedliwości. Ja w poprzedniej kadencji byłam członkiem dwóch komisji. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji.
Tak, zapytałem, bo nie wiem, czy w tamtej części było okazję się tak przedstawić szerzej. W każdym razie wszystko trzeba robić, żeby powrócić ponownie. Skoro tak owocny był ten wcześniejszy mandat, to trzeba go odzyskać jeszcze.
Proszę ojca, uważam, że wszystko w życiu jest po coś się zostaje posłem, po coś się nim nie zostaje, jeżeli będzie taki kolejny etap mojego życia, to jak najbardziej z pełnym zaangażowaniem będę pełnić tą zaszczytną funkcję.
To pięknie, to widzę, że mamy tutaj pełen pakiet specjalności tutaj pani, możemy rozmawiać bardzo szeroko. Zacznijmy od tego tytułem wstępu. Polska to kraj według pani. Jak teraz można scharakteryzować nasze państwo? Polska jako kraj, jako państwo.
Na pewno Polska to kraj o bogatej historii, o bogatej tradycji, o bogatej kulturze. Polska to kraj oparty na zasadach, który opiera swoją działalność większości ludzi są katolikami, opierając swoje życie na wartościach, zasadach chrześcijaństwa. Natomiast jeżeli patrzymy przez dzisiejszy pryzmat, dzisiejszej Polski...
To dzisiaj właśnie Polski. Czy to kraj bezpieczny, czy to kraj z przyszłością, czy to kraj zrównoważonym jakimś rozwojem gospodarczym, że może coś zaplanować, wziąć kredyt?
Ojciec ma w studiu polityków, tak? Więc ja odpowiem, że Polska to w tym momencie to jest kraj źle zarządzany. Polska to jest w tym momencie kraj, w którym są marnowane szanse właśnie na rozwój, marnowane szanse na to, żeby stymulować rozwój Polski, żeby dbać o rozwój Polski. Więc, ale również Polska to jaki kraj? Polska to kraj, w którym jest nadzieja i w którym cały czas tkwi, drzemie nadzieja, jest nadzieja, że może być lepiej, że można zmienić, że jest perspektywa, że są osoby, które chcą, mogą, potrafią, tylko czekają na szansę.
Pani Teresa Wargocka.
Moje pierwsze skojarzenie, Polska to kraj. Moim pierwszym skojarzeniem było ludzi wolnych. I myślę, że to jest ta wartość, która naprawdę cechuje nasz naród. O tym świadczy nasza historia i o tym świadczy nasz dzień dzisiejszy. Bo od 25 lat, po 89 roku, w zasadzie z krótkimi przerwami rządu pana premiera Olszewskiego i pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, uważam, że nie było takiego rządu, który miałby zdefiniowany polski interes narodowy. A to jest podstawa każdej polityki i funkcjonowania państwa. Więc no niestety 20 lat nie można powiedzieć do końca zmarnowanych, ponieważ na pewnym poziomie cywilizacyjnym żyjemy lepiej, ale chyba coraz bardziej żyjemy jako taka ludność od Odry do Bugu, prawda? Czyli generalnie tracimy to, co jest podstawą każdego państwa, każdej wspólnoty, czyli tą więź bardzo silną, narodową, i staram się nie używać słowa dumy narodowej, bo to już w obecnych czasach troszeczkę źle się zaczyna kojarzyć, a niepotrzebnie.
Ale takiego honoru, prawda? Że jestem Polakiem, cóż.
Dokładnie. Z tym myślę, że jest, że tutaj wiele rzeczy i okazji do tego, żeby budować państwo na podstawie wartości narodowych, bardzo wiele rzeczy zostało zaprzepaszczonych. A poza tym no, w sferze gospodarczej, no niestety, ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy bankrutami, ale jesteśmy wyzuci z własności jako państwo, jako naród, prawda? Całe przekształcenia gospodarcze no jednak polegały na tym, że majątek narodowy polski jest wysprzedany, banki są zagraniczne, zadłużenie mamy ogromne. I myślę, że to są główne problemy Polski w tej chwili, bo wracając do poprzedniej dyskusji, prawda, jednak poziom rozwoju gospodarczego i ten potencjał gospodarczy i miejsca pracy to jest podstawa życia każdej rodziny i całego narodu. I tak jak ekonomiści twierdzą, jeszcze mamy pewne zasoby, tak ludzkie, jak i finansowe, może nie tyle finansowe, co potencjał rozwojowy. I mamy naprawdę niewiele czasu już, ze względu na demografię przede wszystkim, żeby no jednak zainicjować to, co jest najważniejsze. Rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie, o świetnie wykształconą kadrę pracowniczą. I wszystko zależy od Polaków. Wszystko zależy od Polaków. Wiem, że są rozczarowani kolejnymi wyborami, ale powinni jeszcze raz zawierzyć i jeszcze raz spróbować uwierzyć politykom, którzy nie skompromitowali się przez te 25 lat na scenie politycznej.
Scena polityczna. Ktoś mówił, że jakiś to aktor chyba sławny, żeby mówić estrada bardziej niż scena, bo to scena to jest teatralna, to za dużo słowa. Ale to tak na boku mówiąc, no właśnie, jak pani ocenia jakość tej sceny politycznej, bo panie wiedzą, żeby tu było, gdyby tu było, byli posłowie z Platformy Obywatelskiej albo w ogóle z koalicji, to byłyby całkowicie inne ich wnioski. By się nie zgadzali, protestowali. Nie, Polska to kraj, który liczy się w Europie. Jesteśmy już obecni w NATO. Liczą się z nami. Jesteśmy tutaj negocjatorem w tym konflikcie chociażby. Wzrost Polski, drogi, ulice i tak. Wszystko było odwrotnie niż państwo mówią, no, ale to dlatego, że po prostu, no, trzeba mieć podkładkę tak zwaną pod to, co się robi albo co się nie robi, nie? Dlatego też taka jest umowa. Ale myślę, że partia opozycyjna ma jednak zawsze prawo, no, pewne rzeczy troszeczkę mocniej podkreślać po to, żeby zwrócić uwagę, prawda, wyborcom. To nie jest jakiś przetarg tylko, że głosujcie na nas, bo my naprawimy, my uzdrowimy. Tylko partia opozycyjna zwraca uwagę, gdzie rządzący popełniają błąd, a mają środki, żeby go naprawić albo polepszyć, prawda? To też jest...
No właśnie, proszę, jedno zdanie tylko.
Przepraszam.
Tak. Ponieważ no, faktycznie to jest taki główny przekaz w tej chwili. No przecież wybudowaliśmy ileś kilometrów autostrad, prawda? Dodatkowe lotniska. Mamy więcej samochodów, żyjemy się lepiej. To tak naprawdę nie tylko o to chodzi. To jest minimum. Chciałam powiedzieć, że po wojnie komuniści odbudowali Polskę ze zniszczeń. Odbudowali Warszawę. Czy to oznacza, że byli dobrym rządem, że dbali o interesy Polaków? No to jeszcze nie oznacza. To jest trochę za mało. Polityka nie może być na dzisiaj. Polityka musi przede wszystkim, tak jak powiedziałam, określać ten interes narodowy, dbać o pozycję Polski. I przynależność do organizacji międzynarodowych, taka formalna, nie jest wyznacznikiem pozycji, bo no mamy organizacje międzynarodowe, gdzie należy ponad 200 państw, prawda? A ile z tych państw decyduje? Myślę, że jesteśmy w tych organizacjach, ale ten nasz zasięg decyzyjny, ten nasz głos jest bardzo słabo słyszalny.
Poruszył ojciec bardzo ciekawy temat, bo z jednej strony ta ciągle epatowana w mediach mainstreamowych propaganda sukcesu koalicji rządzącej, właśnie te stadiony, drogi, lotniska, ale też wiele, wiele innych rzeczy. A z drugiej strony ta taka realna i konstruktywna ocena, między innymi przez opozycję. No i z czym mamy do czynienia? To właśnie nie tak dawny przypadek i przykład, w jaki sposób właśnie większość rządowa, większość rządząca państwem, Polską, ale również i Sejmem, tak? No bo to się przekłada na parlament, w jaki sposób potraktowała konstruktywne rozwiązania opozycji, jeżeli chodzi między innymi o tak zwany pakiet demokratyczny, czyli zmianę regulaminu Sejmu, który pozwalał po prostu wykonywać tą funkcję opozycji, która jej się po prostu należy z racji demokratycznego państwa prawa, tak? Czyli funkcję kontrolną. Opozycja, tak jak cały naród, sprawuje kontrolę nad rządem. I my proponowaliśmy w tym pakiecie demokratycznym, który został odrzucony, bardzo ważne rozwiązania z punktu widzenia właśnie tej funkcji kontrolnej. To taki podstawowy przykład, że nie mogą być projekty obywatelskie odrzucane w pierwszym czytaniu. Bo przecież co obserwujemy od kilku lat, no to pokazuje jedno, że większość projektów obywatelskich, projektów, pod którymi podpisało się minimum 100 tysięcy Polaków, zostaje odrzuconych. No na przykład w sprawie referendum dotyczących podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat, w sprawie sześciolatków, kolejna inicjatywa obywatelska odrzucona w sprawie zakazu aborcji z powodów eugenicznych. Kolejna inicjatywa odrzucona to było na początku pierwszej kadencji Donalda Tuska jako premiera, a mianowicie ustanowienia święta objawienia pańskiego Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Potem większość rządząca się zreflektowała i dała swój projekt ustawy, ale zabierając inny wolny dzień. A na przykład te projekty obywatelskie były po prostu wyrzucone do kosza. Dla władzy nie liczył się głos ludzi, którzy zbierali podpisy, którzy wyrażali chęć, żeby prawo polskie właśnie szło w tym kierunku. A natomiast projekt obywatelski, który przeszedł i który został przyjęty entuzjastycznie, który właśnie był procedowany, to między innymi to były parytety. To właśnie były parytety. Tutaj było zielone światło, czyli te projekty, które są zgodne z ideologią partii rządzącej, tak, natomiast inne projekty obywatelskie do kosza. I my właśnie w tym naszym pakiecie demokratycznym proponowaliśmy, żeby wprowadzić absolutny zakaz odrzucania w pierwszym czytaniu tych wszystkich projektów, które zostały podpisane przez minimum 100 tysięcy Polaków. No bo teraz można zadać pytanie, prowadzimy piękną akcję zbierania podpisów w sprawie ochrony lasów państwowych i polskiej ziemi. Już w tym momencie, ojcze, milion sto tysięcy podpisów, tak, w tym momencie. Ale te podpisy są cały czas przez ludzi z wielką determinacją zbierane i z wielkim zaangażowaniem. I co? I teraz, jeżeli to będzie nie pomyśli rządzących, to znowu taki los spotka ten projekt. My oczywiście na to nie pozwolimy. Będziemy się o to upominać. Natomiast, taka była wola rządzących, jeżeli chodzi o inne projekty obywatelskie. Co jeszcze proponowaliśmy w tym pakiecie demokratycznym? Aby na każdym posiedzeniu Sejmu jeden punkt, informacja rządu dotycząca ważnych problemów była zgłaszana przez opozycję. Bo teraz jest tak, że my oczywiście co jakiś czas wykorzystujemy taki punkt obrad, który się nazywa pytania w sprawach bieżących. Natomiast jeżeli składamy wniosek o informację rządu w ważnych sprawach, na przykład w sprawie infoafery, która jest zamiatana pod dywan, informacja rządu w sprawie dróg, informacja rządu w sprawie emerytur i w sprawach rolnictwa, tych informacji rządu jest składanych bardzo wiele. One są kierowane nie na posiedzenie plenarne Sejmu, tylko do komisji. A komisja, w której większość mają partie rządzące, najczęściej nie rekomenduje tej informacji do przedstawienia na sali plenarnej. Czyli znowu kolejna sprawa, zamiatanie pod dywan i ta funkcja kontrolna opozycji. My się staramy, bo my wykorzystujemy każdą możliwość, interpelacje, zapytania w sprawach bieżących, bo dla nas celem jest nie tylko krytykowanie, ale konstruktywne krytykowanie, konstruktywna krytyka, która jest dobra, ale przede wszystkim składanie własnych propozycji i własnych pomysłów. I temu między innymi służyły debaty organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, debaty pod taką nazwą alternatywa dotyczące wszystkich segmentów naszego życia publicznego, gospodarki, zdrowia, pracy, kultury. Objęliśmy wszystkie segmenty państwa i pokazywaliśmy, że opozycja Prawo i Sprawiedliwość ma pomysły, tylko po prostu z tych pomysłów trzeba korzystać. Jeżeli rząd Donalda Tuska nie potrafi sam, my mu dajemy swoje gotowe rozwiązania. No niestety, no na przykład Narodowy Program Zatrudnienia, którego przyjęcie i realizacja w czasie spowodowałaby, że w Polsce powstałoby 1 200 000 nowych miejsc pracy. Został odrzucony w pierwszym czytaniu, więc na tym polega ten trud przebijania się przez tą kotarę propagandy sukcesu. No rząd musi mieć swoją propagandę, rząd ma media, które sprzyjają jego propagandzie, rząd ma również to, o czym ojciec wspomniał, tematy zastępcze. Bo sprawa Ukrainy i sprawa tego, co się dzieje za wschodnią granicą, jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna z punktu widzenia Polski, jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest bardzo ważna nawet z tego powodu, o czym mówił ojciec dyrektor w drugiej części naszych rozmów niedokończonych, że kiedy zderzymy to ze słowami świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tymi niestety proroczymi słowami, to pokazuje, w jaki sposób dąży Rosja, więc to jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Natomiast to też nie jest tak, że jest tylko sprawa Ukrainy, jest tylko sprawa konfliktu, a wszystkie inne segmenty działalności państwa są wyłączane. Nie. Cały czas Polska, rząd, powiedzmy, pracuje, tak? Natomiast cały czas są problemy, cały czas one powinny być rozwiązywane. Nie ma czegoś takiego, że następuje nagle przycisk, ktoś wyłącza zadanie i tylko się zajmujemy jednym tematem. Ale niestety mamy teraz takie wrażenie, że jesteśmy nakierowani na obawianie jednego tematu, a przecież życie cały czas się toczy i trwa nadal.
Pani poseł Teresa Wargocka, coś do tego? Ja nie, to mam jeszcze dwa pytania tytułem takiej pewnej jeszcze rozgrzewki przed telefonami naszych słuchaczy, do których zapraszamy już teraz. Taki zarzut, właśnie argument, on się pojawia, kiedy się mówi na przykład, że no Prawo i Sprawiedliwość i ma program na przyszłość. Od razu, jak królik z kapelusza, ale oni już rządzili i co pokazali, prawda? To jest jedna rzecz, jak ty na to odpowiecie. I teraz pewno, że tutaj nie mamy sztabu doradców i tak dalej, i trudno jest o programie mówić w taki sposób wybiórczy, ale jak panie uważają, jako osoby związane z polityką, z życiem samorządowym, jako też osoby mające rodziny, mające sąsiadów, co należy po kolei uzdrawiać w Polsce? Od czego zacząć? Bo wiemy, że nie wszystko naraz i nie wszystkie dziedziny, ale wiemy, że są pewne priorytety. Jak na to panie by patrzyły?
Wiem się, że te priorytety są bardzo jasno określone. Na pewno przede wszystkim gospodarka i praca. To, o czym już wspomniałam. Jeżeli nie odbudujemy polskiego przemysłu, jeżeli nie znajdziemy sposobu na polską jakość w przemyśle, to naprawdę nasz dalszy rozwój ekonomiczny stanie w miejscu. To znaczy ten wzrost gospodarczy, który mamy, te 2-3%, to będzie szklany sufit, prawda? W zasadzie nic się tutaj nie wydarzy. Będziemy mieli do czynienia z dalszym problemem emigracji polskiej ludności, co już jest dużym problemem demograficznym na przyszłość ze względu na starzenie się społeczeństwa polskiego. Więc na pewno gospodarka i praca, i to są bardzo trudne zadania, ale możliwe i konieczne do podjęcia. My naprawdę mamy potencjał, również potencjał naukowy w tym zakresie. Zresztą świadczą o tym wynalazki Polaków, którzy pracują w innych ośrodkach naukowych. Ostatnio słyszeliśmy, że być może będziemy mieli do czynienia z pięknym odkryciem naukowym, który pozwoli nam przewidywać, jak będą mutowały wirusy grypy w poszczególnych sezonach. Praca, zdrowie, rodzina to są te trzy obszary, w których trzeba działania podjąć absolutnie jak najszybciej. O rodzinie mówiliśmy dosyć dużo w tamtej części programu. Może mało czasu poświęciliśmy na demografię, ale faktycznie jest to ogromne zagrożenie dla przyszłości Polski. Wyludnienie. Wskaźnik 1,3 urodzeń dziecka na kobietę, to jest po prostu regres absolutny. I jeżeli państwo tutaj nie podejmie zdecydowanej polityki prorodzinnej, ale rozumianej bardzo szeroko, to znaczy nie to, co nam się kojarzy, że to przede wszystkim będą pieniądze kierowane do rodziny, ale również sfera usług dla rodziny, opieki zdrowotnej, również w tym zakresie, to nie rozwiążemy również tych problemów.
Ale co, to 500 zł to jest realne raczej, tak? Gdyby to było w tym programie, czy to jest taka propozycja?
To jest w programie i to jest realne i minimalne. Ja zresztą w poprzednim programie wymieniłam szereg programów rządowych, takich podejmowanych ad hoc, prawda? Tam, że tak powiem, kolejny minister wymyśla jakiś program. Więc gdybyśmy nawet policzyli pieniądze w tych programach, które są na dziecko w rodzinie ubogiej, to byśmy już tam znaleźli sporą kwotę, którą można scalać i kierować do rodzin najbardziej potrzebujących w sposób bardziej sensowny. Więc na pewno rodzina ze względu również na ten interes narodowy, jakim jest demografia, naprawdę będzie groziła za 15-20 lat taka emigracja, jaka przybyła do państw zachodnich i, że tak powiem, głębokie zmiany kulturowe. Jeżeli chodzi o program w obszarze reformy zdrowia, systemu zdrowia, to no, ktoś może powiedzieć, że to już było, czyli Państwowa Służba Zdrowia, prawda? Państwowa Służba Zdrowia. Natomiast trzeba sobie jasno zdać sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. I dlaczego to posunięcie musi być tak radykalne? W Narodowym Funduszu Zdrowia w przeciągu kilku ostatnich lat, trudno mi odpowiedzieć, czy to jest 5 czy 6 lat, ale mniej więcej taki okres, przybyło prawie 20 miliardów złotych. A opieka zdrowotna jest na coraz niższym poziomie. Coraz większe kolejki, coraz więcej pacjentów płaci dodatkowo. Więc jest to system absolutnie chory. Ja bym powiedziała, że nawet w jakiś sposób patogenny. Gdzieś te pieniądze płyną w sposób nieodczuwalny dla pacjenta. Chwalimy się tym, cieszymy się, że bardzo dobrze w Polsce zarabiają już lekarze. Ale jeżeli słyszymy o takich przypadkach, a w ostatnim tygodniu było ich sporo, takiej braku etyki lekarskiej.
I też średnia ich wieku i zmęczenie, bo te zarobki są połączeniem tych wszystkich różnych etatów. No i wiek, bardzo wysoki wiek, to znaczy młodzi lekarze nam niestety są porywani.
W dużej mierze wyjechali. Jest to ogromny problem. Więc na pewno w tych obszarach te działania muszą być priorytetowe. Na pewno nie jest łatwo. Jeżeli chodzi jeszcze o polską gospodarkę, bo niewiele, znaczy warto o tym powiedzieć, że w gruncie rzeczy podstawą polskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Czyli generalnie wykorzystywany jest potencjał ludzi przedsiębiorczych w Polsce, którzy no, nie są w stanie z braku dużego kapitału, ale również z powodu barier prawnych stać się dużymi firmami, prawda? Czyli to mówią właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Dla nas 20-50 pracowników to jest szklany sufit, prawda? Poza tym w obszarze gospodarki nie mamy szans na konkurencję z towarami chińskimi, tak. Wietnamskimi, prawda? Z całym tym importem, który idzie.
Ekonomista profesor Witold Kierzun powiedział słowo, mówi, że no, jedyną nadzieją, by podnieść gospodarkę, to jednak jest wykorzystanie gazu z łupków. że powinniśmy w tym kierunku dać wszystkie środki i teraz jeszcze wykorzystać szansę, póki Europa nas po prostu nie rynku nie zawładnie, nie? Więc to też jest chyba dobry kierunek.
No właśnie, ale to jest świetny przykład. To jest właśnie świetny przykład na to, co w ciągu 7 lat zrobiono w czasie łupków, prawda? Nie mamy regulacji prawnych, które zagwarantują poszukiwaczom, posiadaczom koncesji to, na jakich warunkach będą mogli ten gaz wydobywać.
A to pytanie, które ja zadam jako, nie wiem, adwokat diabła, co mówią ci, którzy się mówi, no ma program Prawa i Sprawiedliwości, jest determinacja posłów, mówią, że już gorzej być nie może i dlatego biją na alarm, żeby najbliższe wybory jakoś wykorzystać. Oni już rządzili. Oni mieli władzę.
Ale to był bardzo dobry okres dla Polski.
No właśnie i przez ten czas, kiedy przez te 2 lata...
Tak, Polacy chcą ciągle coś nowego, żeby była nowa nazwa, nowa partia, nowe opakowanie, chociaż może towar ten sam. No ale z drugiej strony patrzmy na inne kraje europejskie, że sprawdzające się ugrupowania, na przykład chadeckie i tak dalej, trwają, ludzie się zmieniają, ale przepraszam, bo czekam na odpowiedź.
No właśnie... To, co ojciec powiedział, że przez 2 lata rządziliśmy, przez 2 lata pokazaliśmy, że można zmniejszyć bezrobocie, żeby powstawały nowe miejsca pracy, żeby zwiększały się inwestycje zagraniczne, żeby nastąpił wzrost PKB. To wszystko pokazaliśmy, że to można, ale też również obserwujemy, że te nasze wysiłki, które wkładaliśmy w rozwój Polski, przez te ostatnie 7 lat zostały całkowicie zmarnotrawione, że obecny rząd, obecna władza zależy jej tylko na tym, co jest tu i teraz, zależy jej tylko i wyłącznie na sondażach, natomiast nie patrzy w przyszłość, nie patrzy na to, że to właśnie jeden aspekt to jest demografia, drugi aspekt to są sprawy emerytalne, trzeci aspekt to jest rozwój Polski, że Polska po prostu następuje stagnacja. I dochodzimy do takiej właśnie, do takiej ściany, tak, że ludzie czują tak z miesiąca na miesiąc, dnia na dzień, że oszczędności wyparowują z portfeli, jeżeli takie oszczędności są, że nie ma pracy, że zasiłek pół roku potem się kończy, że emerytury są waloryzowane coraz to niższym wskaźnikiem, bo przecież ten udział, inflacja, idealny udział w płacach ciągle się zmniejsza, a z mediów mainstreamowych ciągle słyszą, że jest dobrze, tak? Ciągle najpierw słyszeli o Zielonej Wyspie, teraz słyszą o tym, że jest dobrze, że kolejna jakaś tam korekta rządu, która ma uzdrowić i poprawić notowanie, ma poprawić wizerunek, natomiast tak naprawdę nie poprawia ani portfeli, ani samopoczucia, ani takiego właśnie odczuwania tych wszystkich problemów, z którymi zderzają się Polacy.
Czy trzeba jeszcze dołożyć, przepraszam, że jeszcze z innej, jeszcze narracja jeszcze następująca, że nie to, że jest dobrze, ale nie narzekajcie, bo jak przyjdą oni, co już byli, to zobaczycie dopiero. I tutaj jest pokazane zdjęcie pana prezesa i tak dalej. Jest też straszenie czymś nowym, żeby nie ryzykować, bo czasy są niepewne, więc i boję się, że to może i w tym kierunku, więc było jak było, jakoś było, prawda?
Znaczy, ojcze, ja powiem w ten sposób. Pamiętam doskonale, myślę, że tutaj Teresa również pamięta doskonale, ojciec też, kampanię wyborczą z 2007 roku i takie skierowanie Donalda Tuska do młodzieży. Przecież to hasło, które było wówczas takie bardzo powszechne i propagowane, tak? Zabierz babci dowód, tak? No bo żeby babcia nie poszła przypadkiem i nie zagłosowała źle, mówię to oczywiście w cudzysłowiu, nie zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość. Ale ojcze przez te 7 lat właśnie Donald Tusk nie zrobił nic dla tych właśnie młodych ludzi, nie zrobił nic dla młodzieży. Nie powstały ani nowe miejsca pracy, nie powstały jakieś tam prawne możliwości czy zwiększenie możliwości na samozatrudnienie. Program Mieszkanie dla Młodych, program Rodzina dla Swoich zniesiony, w jego miejsce Mieszkanie dla Młodych, program skierowany, ja to kiedyś powiedziałam, że to jest program skierowany do deweloperów, bo tylko pozwalał na zakup nowych mieszkań, już nie dawał szansy na kupowanie mieszkań z drugiej ręki. I takich powodów można wymieniać. No to, o czym mówiliśmy, tak, przy takim wzroście bezrobocia, przy takim ogromnym wzroście bezrobocia, szczególnie w grupie młodych ludzi do 34 roku życia, ale również w grupie powyżej 55 roku życia, czyli 50+, ogromny wzrost bezrobocia i taka bezradność.
Ale będę dalej tutaj drążył, co może przekonać Polaków. Mieliśmy rok 2011, prawda? Okazja była naprawdę szczególna, bo 4 lata rządów, też i katastrofa smoleńska, więc z tym związany taki ogólny bałagan państwa pokazany, przynajmniej w skrócie, a jednak nie było tego przełomu, bo to nie, nasi słuchacze, myślę, są jakoś przekonani, ale większość, no bo liczy się większość, prawda, że było poparcie większości, wtedy macie tutaj szansę coś zmienić, coś zrobić, próbować, bo to są ciągle na razie próby.
Tak, ojcze, powiedział, z jednej strony to było ciągłe takie straszenie, bezzasadne straszenie PiS-em, ale z drugiej strony była ta wylewająca się propaganda z mediów. No, powiem tak, tak się stało, tak, że społeczeństwo polskie stało się społeczeństwem telewizyjnym, tak? Wierzą w to, co usłyszą w mediach mętnego nurtu, w to przyjmują jako prawdę objawioną. Mało tego, stało się również takim zakładnikiem seriali. Tak jakby seriale kształtowały
świadomość
i ludzkie życie, tak? Do takiego absurdu dochodzimy. Więc ten rok 2011, myślę, że właśnie ta propaganda i ta manipulacja medialna miała tutaj bardzo duże znaczenie. Natomiast cały czas z ufnością i z wielką nadzieją patrzę, po pierwsze, w rok obecny, w rok 2014, rok dwóch wyborów, tak, podwójnych wyborów i do Parlamentu Europejskiego i do samorządów, ale również z nadzieją patrzę na rok 2015. Polacy są mądrym narodem, cały czas ja w to głęboko wierzę, i już się nie dadzą zmanipulować, bo będą przekładać to, co słyszą z mediów mainstreamowych, i będą przekładać to na stan swojego portfela, na dostępność do pracy, na stworzenie takich mechanizmów, które pokażą, czy właśnie Polska jest krajem dla ludzi młodych, dla ludzi starszych, czy Polska jest w ogóle krajem przyjaznym dla człowieka. Bo przecież mówiliśmy o młodych ludziach, tak? Umowy śmieciowe. 70% młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy, zatrudnionych jest na umowy śmieciowe. I to jest fakt, o czym mówiliśmy od bardzo dawna. Pamiętam na początku kadencji spotkanie w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość z premierem Tuskiem, który po prostu chodził po klubach, szukając zwolenników do jego reformy, tak, emerytalnej. I właśnie mówiliśmy również o umowach śmieciowych. Przez wiele lat nie zrobił nic. Teraz szuka, przy nowym otwarciu, szuka wzrostu w sondażach, szuka motywów, żeby te sondaże wzrosły, i zapowiada likwidację śmieciówek. Tylko że takich zapowiedzi to już my słyszeliśmy bardzo dużo. Jest takie powiedzenie, po owocach ich poznacie. My właśnie po owocach od 7 lat poznajemy. Mam nadzieję, że to są już ostatnie lata rządów premiera Tuska.
Mm-hmm. Jeszcze pani mogę, że pani interesuje?
Jeszcze wrócę króciutko do tego okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby premier Jarosław Kaczyński chociaż odrobinę postawił na tak zwany PR i informował społeczeństwa o działaniach swojego rządu i Sejmu.
Co zrobimy, prawda? Albo co zrobiliśmy?
Zrobiliśmy, tak. bo naprawdę zrobiono wiele. Program, chyba mówiła Małgosia, program dla młodych małżeństw, dopłaty, to jest realna pomoc. Również wzrosły pieniądze na program budownictwa mieszkaniowego socjalnego. To były bardzo realne program rządowy budownictwa socjalnego, mieszkaniowego. Program dożywiania dzieci, stypendium szkolne. To nie była to polityka polegająca na tym, że wszystkim dajemy pieniądze, tylko dajemy najbardziej potrzebującym, a bezrobotnych zapraszamy do pracy, ponieważ ta praca jest. Zwłaszcza w budownictwie, w prostych zawodach. Mało kto pamięta, nawet z tych grup lepiej zarabiających, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył podatki. zostawił 20 miliardów złotych w kieszeniach Polaków, żeby szli do sklepu i robili zakupy, żeby napędzali polską gospodarkę. Obniżył składkę rentową. W roku 2006 bądź 2007 bilansował się ZUS. Takie były wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O 10 miliardów wzrosła ściągalność podatku w urzędach skarbowych, ponieważ skończyło się załatwianie swoich interesików, prawda? Pamiętamy, że tak powiem, aferę w Ministerstwie Finansów w tym czasie wykrytą. Myślę, że gdyby społeczeństwo dowiedziało się o tym, że zniesiono podatek od spadków, to bardziej sprawiedliwego prawa nie można wprowadzić, bo ileż razy można opodatkować te same pieniądze? Dlaczego obywatel nie może swoim dzieciom przekazać swojego dorobku bez haraczu dla państwa? Więc ulga od podatku, bardzo skuteczny element polityki prorodzinnej. 1100 zł rocznie, ale wiele rodzin powiedziało, to są wakacje dla moich dzieci. Ja mam dwie ulgi, mogę im kupić komputer. Więc szereg działań nakierowanych do poszczególnych grup społecznych i do całego społeczeństwa.
I to jest to, nie, oczywiście,
jeszcze, pracować. Jeszcze ten rok, proszę ojca, 2011. Znaczy, myślę, że tak media zmanipulowały dużą część opinii publicznej, że naprawdę szereg ludzi wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość jest jakimś zagrożeniem. Dla mnie obrzydliwym był spot pod tytułem "Oni pójdą na wybory, a ty". I pokazana agresja, krzyki, przepychanki, jakieś bójki na stadionie. To wszystko zostało przypisane Prawu i Sprawiedliwości. Na miłość boską. Mówiła pani poseł Sadurska, że Polacy zaczną, że tak powiem, wreszcie oceniać realnie poprzez własne doświadczenia. No, miejmy taką nadzieję, chociaż siła propagandy jest ogromna.
No właśnie, ten PR, co pani powiedziała,
ogromne.
Więc pokazywanie od rana do wieczora, co się udało, nawet tak podświadomie, podprogowo, czyli ten PR ma, no, widać, że jednak społeczeństwo, nie wszyscy, no bo część wie, o co chodzi, ale część po prostu nie zwraca uwagi, tylko przyjmuje to, co jest mu powiedziane i
to znaczy generalnie ktoś z socjologów powiedział, że przeciętny Polak wie o tym, co się dzieje w Polsce, między 19 a 20 otrzymuje jakieś informacje, prawda? I to jest tyle, co wie. Jeżeli włączy TVN, to wie tylko to.
Myśli według konkretnymi mediami, prawda?
Dokładnie.
Mówi jakoś
dokładnie.
Gazetą.
I rano idzie do pracy, do znajomych i powtarza to, co usłyszał.
Oczyma niebieskie, tak.
Tak, tak.
Żółte.
Natomiast dokładnie. To jest bardzo trudny, bardzo trudny problem, ale na pewno zauważamy, to mówią sondaże przede wszystkim, prawda? Że było 40, jest 20. Niektóre sondaże są poniżej 20% dla Platformy Obywatelskiej. Więc chyba już ta polityka obietnic bez pokrycia naprawdę w kolejnych wyborach się nie sprawdzi. Bo no nie można. Można oszukać raz. I tak trudno zwrócić zaufanie, ale bez przerwy, że tak powiem, wprowadzać społeczeństwo w błąd, to chyba, mam nadzieję, że już nie.
Już nie. PR propaganda robi tutaj karierę. To tak było w takim dowcipie o dwóch gryzoniach. Czym się różnią chomiki od szczurów, prawda? Że gatunkowo właściwie niczym, tylko że chomiki miały lepszy PR i lepsze wzięcie. No to rozmawiamy teraz z naszymi słuchaczami, bo myślę, że będą też ciekawe uwagi i pytania. Pewnie tutaj do naszych gości, pani poseł Małgorzata Sadurska, pani poseł Teresa Wargocka. Rozmawiamy o Polsce dzisiaj. Mówiliśmy wczoraj o kobietach. jak żyły wczoraj i dziś, a teraz rozmawiamy jeszcze o naszej ojczyźnie, o Polsce. Zapraszam do tych telefonów, kto nie śpi. Myślę, że są słuchacze, widzę, że czuwają, więc za chwilę pierwsze telefony. 655 23 55 655 23 56 dla zagranicy też 655 23 33 655 23 66.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumy, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce.
I mamy już pierwszy telefon, minęła godzina pierwsza. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Małopolski.
Witamy Panie Stanisławie.
Zacząłem oglądać w telewizji Trwam te rozmowy niedokończone, ale musiałem odejść od telewizora. Na teraz chciałem się włączyć do rozmowy. Państwo mówicie, jak przedstawić osiągnięcia PiSu, czy nie przedstawić, czy PR słaby. Wydaje mi się, że PR jest właściwy. To znaczy, po prostu nie chwaląc się, tylko robiąc, a zrobiono kawał roboty. No. Wiele miejsc pracy, wiele mieszkań wybudowano, wiele młodych rodzin uzyskało mieszkania w miarę za przyzwoitą cenę, mimo że te mieszkania są po prostu niewspółmiernie drogie do kosztów realizacji tych projektów. No, wszędzie jest ten podatek, jak on mówi, jak to mówią, od korupcji, prawda? A teraz wracam do sceny, do estrady politycznej, bo pokazują się ludzie znowu, którzy kiedyś tam rządzili, prawda? Między innymi powołam się na pana premiera Millera. No przecież to między innymi za niego przy budowie supermarketów i wcześniej prawie większość przedsiębiorstw polskich zbankrutowała. czyli wybudowali supermarkety, za które im nikt nie zapłacił. Taka sama sytuacja jak w tej chwili z drogami była. Także to jest to stara sprawa, po prostu systemowa sprawa. To tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem, dziękujemy. No, tutaj widać, że słuchacz rozumie te sprawy, ale co, jak przekonać innych? Nie, rozmawiać może, prawda? Zamiast narzekać gdzieś na imieninach, w kolejkach, to takie argumenty sobie przekazywać. Ja nie mówię, żeby teraz być jakimś tutaj heroldem PiSu, ale jeżeli jest za co pochwalić, to trzeba. Jeżeli jest coś zauważyć, no to nie słuchać. No ale to już bardzo proszę, panie posłanki są.
Ale ojcze, oczywiście o dobrych sprawach i o dobrych pomysłach, o dobrych rozwiązaniach należy mówić i to robimy. Natomiast przedstawiamy nasz program. To właśnie to, o czym mówiłam, poprzez te debaty Alternatywa, poprzez projekty ustaw, które składamy w Sejmie. Nie zniechęcamy się, że one nie mają akceptacji urządzących. My je po prostu składamy i one dla mnie są, znaczy stanowisko innych klubów parlamentarnych do tych ważnych ustaw dla Polski, dla Polaków, to stanowisko innych klubów jest dla mnie tak jak taki papierek lakmusowy, tak? Bo poprzez to głosowanie, czy są za tą ustawą, czy ją odrzucają w pierwszym czytaniu lub potem przeciągają pracę w komisjach, pokazuje, jakie te ugrupowania mają stosunek do problemów Polski i Polaków. I powiem tak, że ja oczywiście już jestem w parlamencie od 2005 roku, więc to już jest trochę czasu, więc już mnie wiele rzeczy nie zdziwi. Natomiast nie dziwi mnie zachowanie Platformy Obywatelskiej, no, która jest partią liberalną, która jest partią władzy, na taką się kreuje. Natomiast mnie w tej całej, na scenie politycznej również nie dziwi mnie partia SLD, czy ta partia, która ma ruch w nazwie, no bo to są partie lewicowe, partie oparte na, których program oparty jest na walce z Kościołem, oparty jest na promocji tego, z czym my się nie zgadzamy, typu dostęp do aborcji, znaczy aborcja, eutanazja, związki partnerskie, natomiast legalizacja narkotyków, natomiast dla mnie takim dużym zaskoczeniem jest to, co robi teraz PSL. PSL, który kreuje się na partię związaną ze wsią, z rolnikami, zachowuje się jak partia, która całkowicie podporządkowała się Platformie Obywatelskiej i za cenę tych kilku stanowisk, za cenę synekur, za cenę agencji, różnych agent rządowych, jest w stanie popierać rozwiązania, ślepo popierać rozwiązania proponowane przez Platformę Obywatelską. No teraz takim właśnie tym papierkiem lakmusowym będzie również dla mnie stanowisko PSL-u w sprawie referendum w obronie lasów państwowych i polskiej ziemi. Podam przykład, bo to jest taki jawny przykład. Tydzień temu w piątek w Puławach w Instytucie Weterynaryjnym był minister Kalemba, minister rolnictwa. I w czasie konferencji prasowej młoda dziewczyna, córka rolników, zapytała się ministra Kalemby, czy podpisze się pod wnioskiem o referendum w sprawie ochrony polskiej ziemi, w sprawie ochrony lasów państwowych. Pan minister zaczął mówić, że on, to jest dla niego oczywiście są to bardzo ważne sprawy, natomiast nie podpisze. Pod tym samym Instytutem Weterynaryjnym stali również, w czasie kiedy pan minister był w środku, stali rolnicy, hodowcy trzody chlewnej i czekali na spotkanie z panem ministrem, chcąc mu powiedzieć o swoich problemach, chcąc mu powiedzieć, jak teraz trudno jest ze zbytem, jak trudno im jest się utrzymać, na jakie natrafiają problemy. Pan minister nie dość, że dla nich nie znalazł czasu, to jeszcze tę grupę, niedużą grupę kilku rolników policja spisała. No więc to pokazuje, jakie jest zainteresowanie partii, która mieni się partią chłopską, partią rolników, partią ludzi wsi. Jakie jest zainteresowanie tymi faktycznymi problemami, które są na obszarach wiejskich. Więc My oczywiście, tak jak to mówi pan słuchacz, który się do nas zadzwonił, my oczywiście będziemy, my to robimy i będziemy przedstawiać nasze dobre rozwiązania, bo to jest bardzo ważne. Natomiast też będziemy krytykować i będziemy pokazywać to wszystko zło, które jest na siłę wpychane do naszego porządku prawnego.
Ale ta droga pana Stanisława jest o tyle tutaj taka bardziej pozytywna, że bo jak się tylko krytykuje, to ktoś powie tak, no przyglądając się, bo wiemy, że dużo procent jest takich jeszcze wahających się. Dobrze, krytykować każdy może, tym bardziej opozycja, bo jest w ławce tej rezerwowej, ale gdy się pokazuje, jak ktoś zadziałał, prawda, jak ktoś wprowadzał, wtedy to jest, no ja mówię, dla mnie ideałem jest oczywiście to złe słowo, bo były błędy, były, ale na przykład Polska 20-letnia. Niesamowite były fluktuacje i rywalizacje między partiami. Jedne zwyciężały, jakieś bloki się łączyły i tak dalej, ale pewne centralne sprawy były realizowane przez wszystkie, tak, wszystkie bloki rządzące. A więc energia dla Polski, budowanie trakcji kolejowych, COP-u, budowanie centralnego przemysłu i tak dalej, Gdyni, że były priorytety. I czy był Kuba, czy Wojtek, chociaż oczywiście były potem tak, że były sanacyjne były po 26 roku rządy. No ale była ta polskość, ta państwowość się liczyła, prawda, że to byli, no, państwo było celem, ale...
Wyciągnięto wtedy, ojcze, wyciągnięto naukę z tych 123 lat niewoli, niewoli z tych 123 lat zaborów, ale postawiono wtedy na rozwój Polski. To właśnie jest to, co ojciec powiedział, centralny okręg przemysłowy, Gdynia, pod Gdyni, okno na świat, tak? Więc to było niesłychanie istotne, ale również reformy, tak? Przecież złotówka Grabskiego i po kolei można wymieniać.
I wychodzenie ze strasznej biedy, przecież były bardzo wysokie podatki. Ludziom naprawdę były obszary ogromnej biedy, że jak czytamy takie opisy, no to by się nie chciało wierzyć, ale jednak ten kraj się podnosił. I mówię, i też się sprzeczali. Były partie całkowicie się, prawda, nie wytrzymujące ze sobą, ale jednak no, było to poczucie, że Polska ma istnieć. Ale bardzo proszę, pani Teresa, tak?
Tak.
Bo za bardzo się ożywiam, powinien tylko telefony przyjmować.
Ale ojcze, bardzo ciekawa dyskusja, naprawdę.
Bardzo ciekawa dyskusja. Ja się odniosę do telefonu w takim kontekście, bo pan Stanisław powiedział o pewnej korupcji za czasów SLD, prawda, z budowaniem. I przypomnijmy sobie ten okres, kiedy SLD przegrało wybory. Jednak na fali korupcji, afery Rywina, innych skandali tego typu. I myślę, że tak pomalutku Platforma prowadzi do tego momentu, kiedy Polacy również zobaczą tą wielką skalę korupcji za czasów Platformy Obywatelskiej. Ona naprawdę PR-owo jest dosyć dobrze przykrywana. Afery hazardowej to już prawie wcale nie było, prawda, tej pierwszej poważnej afery. Ale one, te afery są i będą. I będą. Chciałam jeszcze wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i jedna afera z ministrem Lipcem. Z ministrem tego rządu, który rządził, przez CBA wyjaśniona. W zasadzie poziom korupcji w Polsce bardzo spadł. Był oceniany jako jeden z warunków tak jakby ożywienia gospodarczego, prawda, że pewne mechanizmy zostały, że tak powiem, zatrzymane, zablokowane. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, to na pewno nie miałoby miejsca, gdyby były rządy Prawa i Sprawiedliwości, nie doszłoby takiej sytuacji, że podwykonawcy robót na autostradach mają niezapłacone pieniądze. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji.
I miejsca pracy się spadają, prawda? Zamykają się, bo oni już nie podniosą się, ci podwykonawcy.
Nie, no to jest ogromna strata dla polskiej gospodarki. Więc to jest jakość rządzenia. Jeszcze jeden ważny element. Cały program wykorzystania środków unijnych został przygotowany przez panią minister Grażynę Gęsicką. Programy sektorowe, programy operacyjne. To było tylko 2 lata rządów. Po raz pierwszy takie duże środki były absorbowane do Polski. Praca została wykonana. I teraz w kontekście tego, co ojciec powiedział, a dlaczego mogli budować w okresie międzywojennym, że tak powiem, ten rozwój Polski zaplanować wspólnie. No to właśnie mieliśmy dowód w 2007 roku, co Platforma zrobiła z inwestycjami, które wyznaczył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przekreśliła, wyrzuciła bez względu na stopień zaawansowania, potrzebę i tak dalej. Tak rozłożyła cały problem Platforma Zabezpieczeń Przeciwpowodziowych w Polsce, prawda? Po prostu już teraz my, teraz pieniądze na duże miasta, do naszych samorządów, do naszych prezydentów. I myślę, że jednak Polacy to widzą i ocenią. Mam taką ogromną nadzieję, bo tracimy szansę.
I kolejny telefon odbieramy oczywiście, żebyśmy naszych słuchaczy mogli tutaj dzisiaj uraczyć jeszcze rozmową. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami o tej późnej porze?
Marcin z Pruskiego, spod Zamościa.
Panie Marcinie, słuchamy pana.
No pan mówił, ojciec mówił, że w 20 latach przedwojennych byli różni politycy, kłócili się między sobą, ale sprawa Polski była dla nich najważniejsza. No ktoś kiedyś powiedział, że właśnie dlatego Polska była dla nich najważniejsza, bo byli Polakami i czuli się wolnymi ludźmi. Byli wolni, nie uwikłani w żadne interesy, z żadnymi grupami, często zagranicznymi, no ale i polskimi. No i cóż, jaki jeszcze problem chciałem, żeby panie tam właśnie może się odniosły do tego, do zadłużenia Polski. Dlaczego w ciągu tylu lat zadłużenie wzrosło tyle samo, co od 89 roku do przejęcia władzy przez PO? Tyle samo się zadłużyła Polska, co przez ich 7 lat. No to może tyle. Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże, dziękuję panie Marcinie. Tak, no oczywiście też jest dopowiedzmy to, że było, co jeszcze było? To w Konstytucji zapisane odpowiedzialność przed Bogiem i historią, co potem komuniści i liberowie wyśmiali, ale jeszcze to byli ludzie honoru, to byli niejednokrotnie oficerowie, żołnierze i jakaś afera, której nawet nie był przyczyną dany, nie wiem, wiceminister czy jakiś szef departamentu, ostatecznie była szuflada, był pistolet. No, takie były przypadki. Ja teraz nie namawiam do tego, a broń Boże, tylko mówię, jakie to było, jaki to był pokrój ludzi,
jaki
prawda?
Inny etos.
Jaki inny pewien etos i tacy budowali, słowo polityka, słowo honoru jakiejś odpowiedzialności, ale bardzo proszę, panie.
Tak, to oczywiście obserwujemy właśnie przez te już 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej takie marnotrawienie pieniędzy. To, o czym mówiliśmy w poprzednich częściach naszych rozmów niedokończonych, że nie ma pieniędzy na to, co jest potrzeba, tak, na rodzinę, na zdrowie, na pracę. Natomiast pieniądze są po pierwsze dla swoich, a po drugie ten niesłychany wyciek pieniądza, jeżeli chodzi o afery. Po pierwsze, wiadomo, że program związany z pierwszą pracą jest bardzo ważny, no ale Platforma bardzo skrzętnie realizuje pierwszą pracę, ale tylko dla swoich osób i pierwszą pracę dla tych osób, które są powiązane z Platformą. Spotkałam się z takimi wyliczeniami, że zatrudnienie armii urzędników, bo to jest armia urzędników przez Platformę Obywatelską w instytucjach rządowych, w instytucjach okołorządowych, w jednostkach samorządu terytorialnego kosztowało już 10 miliardów złotych. Na to pieniądze są, na to pieniądze się znajdują. Kolejna rzecz, to o czym mówiliśmy też, tutaj pani poseł Wargocka mówiła, sprawa związana z aferami. To jest niesamowity wyciek pieniędzy budżetowych. Ta słynna infoafera tak skrzętnie zamiatana przez dywan. To co powiedziałam wcześniej, sprawa infoafery nie doczekała się wyjaśnienia na sali plenarnej w ramach informacji rządu. Ta sprawa skala niesamowita, tak? Taka korupcja i tutaj pokazuje również słabość państwa, że nie działa coś takiego jak tarcza antykorupcyjna, która powinna na wstępnym, powinna na samym początku wyłapywać tego typu rzeczy, tego typu nieprawidłowości. Przypomnę, w poprzedniej kadencji nawet przecież był pełnomocnik rządu do spraw walki z korupcją, pani poseł Pitera, która nie wynalazła afery hazardowej, natomiast wyszukała tylko Dorsza za 6,80, jeżeli dobrze pamiętam, i przeszła do historii jako królowa Dorsza, tak? No to już może...
No tak jak praca służb specjalnych, nie? Tym polega ich sukces, że złapią kogoś, jakiegoś agenta czy kreta, nie wiem, w ambasadzie jakiejś czy w urzędzie, tylko że taki jest system, że nie dopuszcza, wyłapuje, że nie ma prawa się przedostać, prawda? Rozpocząć nawet działalności. To jest praca wtedy cicha, bezimienna, niegłośna, ale skuteczna.
Tak, a do tego jeszcze dochodzi, to jest temat, myślę, że na bardzo długą dyskusję, sprawa systemu emerytalnego, gdzie poprzez to, że Polska w 98 roku przyjęła system kapitałowy, spowodowało, że również ten wyciek pieniądza i drenaż pieniądza z budżetu państwa, przekazywanie do otwartych funduszy emerytalnych, które które pokazały na przestrzeni swojej działalności, że te pieniądze nie są aż tak pomnażane, jak to było obiecywane, a nawet pamiętam rok 2008, kiedy był ta pierwsza fala kryzysu, kiedy otwarte fundusze emerytalne straciły więcej pieniędzy przyszłych emerytów, niż miały przekazane z tytułu składki. Pamiętam, straciły chyba 22 miliardy złotych miały przekazane. Więc to wszystko powoduje, że to wielkie zadłużenie, które wzrasta, które gwałtownie rośnie, jest po prostu... Przyczyną jego jest to błędna polityka rządu i brak takiego pilnowania każdej złotówki, brak procedur i brak przejrzystości w działaniu. To, co powiedziałam, ważne jest tu i teraz, a nieważne jest to, jak będzie wyglądała Polska za 2 lata, 3 lata, za 5 lat.
Odnośnie bardzo konkretne pytanie zadał radiosłuchacz. No skąd ten prawie 1 bln długu publicznego w tej chwili? Bo faktycznie został on podwojony przez 7 lat, ale ja myślę, że przeciętny poseł w polskim Sejmie nie wie, skąd ten dług. To znaczy minister finansów nigdy w sposób jasny, przejrzysty nie wykazał źródeł powstawania tego długu, bo nawet pamiętam wypowiedź pani profesor Zyty Gilowskiej, która powiedziała, powiedzcie, co zrobiliście z tą kasą, bo przecież to się nic nie zgadza. Więc my nie wiemy. I to jest chyba jeszcze kolejny symptom.
Wtopiliśmy w jakiś projekt, nie udało się.
Dokładnie.
Albo nie wiem, na giełdzie gdzieś lokarno, czy...
Dokładnie, czy no dokładnie. No właśnie, no to jest właśnie polskie państwo. No to jest państwo, w którym władza sobie kpi z obywatela, z demokratycznej opozycji. Po prostu chyba śmieje już nam się w twarz, no bo to trudno nazwać, biorąc pod uwagę te wszystkie obywatelskie projekty, o których pani poseł mówiła. Może być 2 miliony, 1 milion podpisów, ile chcecie, i tak nie mamy o czym z wami gadać. Więc w tej chwili każdy obywatel wie, że ma dług do spłacenia bez względu na wiek, prawda? Od urodzenia do śmierci, bodajże 20 tysięcy, tak. 20 kilka, mamy indywidualnego długu, ale my naprawdę nie wiemy, skąd ten dług.
Znaczy, nawet kiedyś gdzieś widziałam taki humorystyczny obrazek, że dziecko, jak się rodzi, to dostaje urodę po mamie, charakter po swoim tacie i 20 tysięcy długu po Donaldzie Tusku. No tak, to taki obrazek humorystyczny widziałam, ale to naprawdę to jest obrazek, który przedstawia rzeczywistość, tak? Bo nieraz ironia to też jest doskonałym takim doskonałą metodą, żeby pokazywać to wszystko złe, co się dzieje, tak? Satyra, ironia, więc...
Jak dotyka obywatela.
Jak dotyka obywatela, właśnie. Thank you.
24 minuty po godzinie pierwszej po północy rozmawiamy jeszcze z naszymi słuchaczami, z naszymi gośćmi, paniami posłankami. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam pana Pawła.
Witam serdecznie, szczęść Boże Państwu. Ja chciałem zapytać, czy panie pamiętają, jaka była skala głosów nieważnych w 2011 roku?
No, odpowiemy już, a drugie pytanie już jest gotowe.
No tak, ale to tutaj właśnie, bo tu, ta skala głosów była tak ogromna, że to wystarczyło PiS-owi do wygrania. I to jest po prostu charakterystyczne, że ludzie po prostu się dziwili, że może być taka skala pomyłek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że cały rejon nadmorski został pozbawiony pracy. Tam przeszło gradobicie w wykonaniu pana Grada. I mapa powyborcza wskazuje, że tam ludzie zagłosowali na PO. Więc to jest następny jakiś powód do wielkiego zastanowienia. A trzecia sprawa, o której chcę powiedzieć, ja bezskutecznie dobijam się, dzwonię do PiS-u, do klubu, do partii, dzwonię i mówię, że po prostu zróbcie coś państwo z tą kartą wyborczą, bo to jest wzór komunistyczny. Jeśli się tutaj tak bronią oni, żeby tej karty nie zmieniać, to znaczy, że im to odpowiada. Bo jaki to problem po prostu wziąć, sfałszować kartę, na której jest kandydat PiS-u. I jest proste wyjście. Nie trzeba zmieniać ordynacji wyborczej, absolutnie. Mogą pozostać te karty, tylko technika wyborcza się powinna zmienić. Technika głosowania. Mianowicie, jeżeli głosuję na panią Sadurską, to zakreślam jej nazwisko obwódką z długopisu i obok piszę Sadurska. I tutaj po prostu już cały proces fałszowania jest znacznie trudniejszy. To nie jest takie proste. I nie wiem, dlaczego ja się tego nie mogę doczekać. Jakiejś odpowiedzi nawet. Jest biuro prawne i mówię, może tutaj po prostu jakiś czas zadzwonię. No dzwonię i no proszę pana, no nic się nie dało zrobić, to jest dość trudne. Nie wiem dlaczego. To jest po prostu dla mnie... A tak jak pani powiedziała, że śmieją się w twarz. Pan Tusk powiedział po tych ostatnich wyborach, jesteście do niczego, nawet nie potraficie wyborów wygrywać. No to tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Panie Pawle, dziękuję bardzo. No rzeczywiście, bo rozumiem, te lata powojenne, kiedy był analfabetyzm, no to wtedy ten krzyżyk, wielu nie potrafiłby napisać nazwiska pewnie. Ale no właśnie, no ciekawa myśl. Ostatnio był pan poseł dr Kuźmiuk i mówił, że jest taki plan ja mówię, że go zapytam, kiedyś sprawdzimy, że Prawo i Sprawiedliwość ma mieć w każdym lokalu wyborczym swojego człowieka, że to wszystko jest realizowane i szukanie takich ludzi.
Ale to
w każdym.
Ojcze, tak, to znaczy ojcze, to się wiąże z pytaniem pierwszym pana na temat głosów nieważnych. Tych głosów było bardzo, bardzo wiele. No tutaj otworzyłam statystykę, co prawda procentową, tak? No to około 5% głosów nieważnych, a 5% w skali głosów nieważnych przekłada się na wynik wyborczy, bo bardzo często o wyborach decydują pojedyncze głosy. Każdy głos jest ważny w akcie.
Ale to, co panie sądzą, że 5% ludzi, którzy na przykład zastanawiają się, idę na wybory, ubiera się, idzie, jest po kościele czy przed kościołem i oddaje nieważny głos, jest tak...
Znaczy właśnie do tego ojcze...
Ile trzeba mieć inteligencji, żeby nie dać nieważny głos?
Do tego ojcze zmierzam. Zaobserwowaliśmy taką tendencję, że w dwóch gminach położonych, graniczących ze sobą, czyli można powiedzieć, że żyją osoby mniej więcej w danym środowisku o podobnym statusie, o podobnym poziomie wykształcenia, zatrudnienia i tak dalej. I w jednej gminie głosów nieważnych jest bardzo mało. Taka liczba, nazwijmy to, do przyjęcia statystyczna, liczba, która może być, bo ktoś się pomylił, tak, bo ktoś się zapomniał, że mu poszedł długopis. Ale w drugiej gminie tych głosów nieważnych jest bardzo dużo. I to świadczy o tym, że nastąpiło prawdopodobieństwo sfałszowania tych wyborów poprzez produkowanie głosów nieważnych.
Jak się tworzy głos nieważny? Przypomnijmy, tam nie trzeba nic odejmować, tylko trzeba coś dodać, prawda?
A to wystarczy na przykład postawić drugi krzyżyk na liście innej partii. W przypadku Sejmu na liście innej partii. To jest po prostu działanie, w które mężowie zaufania bardzo często zgłaszali, że takie procedery miały miejsce. Dlatego to, co mówił Zbyszek Kuźmiuk, my to się staraliśmy robić w 2011 roku. Ja w Puławach robiłam starałam się, żeby mężowie zaufania byli w każdej komisji obwodowej, ale teraz my będziemy tych wyborów musieli koniecznie przypilnować, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że Polacy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, a potem okaże się, że gros tych głosów była głosami nieważnymi. To jest podstawowa rzecz, która będzie wymagana, tak, od struktur Prawa i Sprawiedliwości, ale my również apelujemy do wszystkich ludzi, którzy chcą nam pomóc i którzy się chcą zaangażować i wejść w tą grupę ochrony bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wyboru, do tego, żeby nie zachodziły takie patologiczne sytuacje, jak właśnie fałszerstwa, zmiana wyników wyborów. Muszę powiedzieć też o jednej ważnej rzeczy. Tak jak powiedziałam na początku, pracuję w Sejmie, w Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, a w ramach tej komisji jestem w podkomisji stałej do spraw zmian kodeksu wyborczego. To jest może taka dosyć długa nazwa, natomiast w tej komisji rozpatrywane są bardzo ważne rzeczy, a mianowicie to, co kształtuje polską ordynację wyborczą, kodeks wyborczy, na podstawie którego odbywają się i przeprowadzane są wybory. I co nam chce zafundować partia rządząca. W projekcie, który nam przedstawiła, między innymi wprowadzenie na szeroką skalę takiego mechanizmu jak głosowanie korespondencyjne. Że to już nie będzie w wyjątkowych sytuacjach, w sytuacjach dotyczących ludzi starszych, chorych, niedołężnych, niepełnosprawnych, ale w projekcie było, że każde wybory będzie głosowanie korespondencyjne. Czyli po prostu to jest takie wprowadzenie takiego mechanizmu właśnie patologii, tak, że ten akt głosowania, taki akt bardzo prywatny, gdzie człowiek najczęściej za kotarką bierze kartę wyborczą i skreśla, stawia krzyżyk przy tym nazwisku, przy tej partii, którą uważa za słuszny. Teraz jest to mówione, żeby to było robione w domu. Na szczęście pod naszym naciskiem, pod naszymi argumentami wycofano się z tego na ten moment, żeby to głosowanie korespondencyjne wprowadzić w przypadku wyborów samorządowych. Wybory samorządowe mają to do siebie, że bardzo często znamy przypadki, że wójt przechodzi jednym, dwoma, pięcioma głosami. Dokładnie. Możemy sobie wyobrazić, jakby był powszechny proceder, no myślę, że mogę to powiedzieć, handlowania głosami, na siłę zdobywania poparcia, a głosowanie korespondencyjne, kiedy nie byłoby, kiedy osoba nie dostaje tej karty do głosowania w momencie, kiedy podpisuje się listę w lokalu wyborczym, tylko przychodzi mu to w paczce do domu. Jaka wtedy by nastąpiła patologia? My oczywiście widzimy różne niebezpieczeństwa głosowania korespondencyjnego w przypadku wyborów i parlamentarnych, i prezydenckich, bo nie można mówić, że skoro te wybory mają charakter ogólnopolski, powszechny, to takie zjawiska nie będą występowały. W każdych wyborach, świadczy nawet o tym pytanie naszego słuchacza, nastąpiły sytuacje bardzo złe, bardzo patologiczne, mianowicie fałszowania głosów. I mimo, że wybory mają taki czy inny zasięg, to wszystko powinno być ograniczane, więc my będziemy się jako posłowie starali, żeby te wszystkie złe rozwiązania w ustawach, w kodeksach nie wchodziły w życie. Natomiast będziemy również apelować i prosić, żeby wszystkie osoby, które chcą się włączyć w tą akcję ochrony wyborów, ochrony prawidłowości głosowania, żeby po prostu nam pomagały, żeby zgłaszały się do naszych biur poselskich, żeby zgłaszały akces, że chcą pomóc, że chcą, no to jest też taka obywatelska postawa, prawda, że chcą sprawować ten nadzór, chcą dbać o to, żeby zasady demokracji były w Polsce przestrzegane.
No właśnie, no bo raz jeszcze mówię, dla mnie jest zastanawiające, co trzeba zrobić, żeby oddać głos nieważny, a więc nie mieć pewności kandydata, no bo szukam, mylę się, a ten to nie ten, no nie wiedzieć, jakie są zasady, że jednego można, prawda, takie są, chyba dobrze pamiętał, nie, że jednak tylko jeden, tak. Więc to jest bardzo ciekawe, bo przecież przekrój społeczeństwa, myślę, że jest, to nie jest adekwatne chyba do tego, jakich, no, bo to nie jest osoba, która jakaś na przykład jest niezainteresowana, bo by w ogóle nie przyszedł. Jeżeli ktoś przychodzi, bierze kartę, podpisuje się, wyciąga dowód, idzie za kotarę, ciekawe to jest.
To znaczy...
Może jakieś prace
badawcze? Skala ilości głosów nieważnych była tak duża w ostatnich wyborach, że jakaś przyczyna musi być. Jedna z przyczyn to jest taka, że te wybory były jednak fałszowane w komisjach, bądź na etapie liczenia głosów.
No, nigdzie przecież dowodów nie ma.
Tego nie możemy wykluczyć, no. Prawda? Że jednak nie w komisjach, ale poprzez, powiedzmy, ten przekaz elektroniczny, którego nikt nie weryfikuje ze wszystkimi, prawda, głosami. Natomiast po raz pierwszy w wyborach 2011 roku zastosowano książeczkę, czyli lista każdej partii była na oddzielnej kartce. I uważam, że społeczeństwo nie zostało do tego przygotowane. Pamiętacie Państwo, w poprzednich wyborach była pokazywana karta wyborcza, prawda? Wszystkie listy, duże płaty i na tej liście do głosowania możesz postawić jeden głos. I teraz wyborca ma zakodowane lista do głosowania. Lista to nie książka, lista to kartka, bo taki obraz pokazano mi 4 lata temu i 2 lata temu i 4 lata temu, prawda? Ja myślę, że mogła mieć na liczbę głosów nieważnych forma karty do głosowania. Co nie zwalnia naprawdę ani partii, ani obywateli z tego, żeby wybory najbliższe monitorować. Bo naprawdę tylko zebranie wyników protokołów ze wszystkich 22 tysięcy komisji wyborczych może dać możliwość zweryfikowania wyniku wyborów w poszczególnych okręgach i na szczeblu ogólnopolskim. Także tutaj dołączam się do apelu pani Małgorzaty Sadurskiej i tych wyborów po prostu trzeba przygotować. No bo
wiemy, że jeszcze czas. Nie, no nie taki czas.
Właśnie teraz, ojcze, spojrzałam w internet i co ciekawe, w 2011 roku tych głosów nieważnych było 2 razy więcej niż w roku 2007, więc to jest jedno pytanie, nad którym warto się zastanowić. A druga sprawa to jest, tych głosów, to pytał się o to nasz słuchacz, te 5% stanowiło 700 tysięcy głosów nieważnych, czyli 700 tysięcy bardzo często. Jest to na przykład ta liczba, która decyduje o tym, czy ugrupowanie wygrywa wybory, jakim procentem, ilu wprowadza parlamentarzystów, tak, do Sejmu. Powiem tak, że z jednej strony zgodzę się z tym, że procedura, książeczka i tak dalej. Natomiast jeżeli właśnie spojrzymy na geografię, to nam pokazuje, że nie zawsze tak do końca jest, bo ludzie, tak jak powiedziałam na początku, w jednej gminie potrafią to zinterpretować przepisy i wiedzą, jak głosować, a w drugiej tych głosów nieważnych jest bardzo dużo. A zresztą, tak jak powiedziałam, tak to mówiliśmy wcześniej, no jesteśmy jako społeczeństwo polskie społeczeństwem telewizyjnym i na temat wyborów, przeprowadzenia wyborów, głosowania mówi się dużo, więc ta świadomość mimo wszystko istnieje.
I jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, chciałbym przytoczyć tutaj...
Jakie imię pana jeszcze poznamy?
Krzysztof. Chciałem przytoczyć tutaj słowa prawdziwego Polaka, ojca dyrektora. Tak, tak, nie. Akcja. Ojcze, nie chcę być kolejny raz mięsem armatnym do partykularnych gierek polityków. Był pan Wałęsa, był pan Krzaklewski, jest pan Kaczyński. Ciągle obiecują, a my stoimy na uboczu i uszy po sobie.
Pan Krzysztofie, no pan Kaczyński był, teraz jest ktoś inny, nie? Ale to może to...
Dlatego proponuję, żeby prawdziwy Polak, ojciec dyrektor, wziął sprawy w swoje ręce i żeby skrzyknął nas, katolików, którzy nie chcą być poniewierani, którzy nie chcą słuchać, bo jak dzisiaj słyszę jakiegoś polityka w mojej rozgłośni, który nic nie może zrobić, tylko kieruje się korzyściami, to aż ciarki po grzbiecie przechodzą. Ojcze, tak się... ojcze, nie można tak.
A jak, panie Krzysztofie, ale jak, no? No my po to rozmawiamy, żeby znaleźć drogę wyjścia. Żeby może komuś zachęcamy do aktywności społecznej, prawda? Do uczestniczenia w wyborach. Kto nie idzie na wybory, może ktoś tak działa specjalnie, że pan się zniechęcił, że pan powiedział, a niech to wszystko i tak będzie.
Ojcze, tak. Pojęcie partia, pojęcie polityk. Katolik powinien wyrzucić ze swojej...
Nie zgodzimy się. To nawet cytowany Ojciec Święty Jan Paweł II, który pan mówił na początku. Polityka to jest zaangażowanie się drugim człowiekiem, wejście w życie i drugi, żeby im jakoś pomóc. I to jest to. To nie jest tak, że... Bo nam obrzydzono politykę. Tu zaraz panie się odezwą, bo są politykami. Że polityka to jest brudna. Dlaczego? No bo słyszymy afery. Że polityka to jest karierowiczowstwo. No bo widzimy tych, którzy się wybijają na trampolinie. Że polityka jest korupcja kryogenna, no bo są łapówki i o nich wiemy. A natomiast pytanie, jeżeli będą uczciwi ludzie tworzyć politykę, ona będzie nabierała rumieńców uczciwości, że tak powiem.
Ojcze, dla mnie wymiernikiem są trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. Czy ojciec widzi w deklaracjach tych ludzi, którzy są w studiu, cokolwiek z tych trzech cech?
No oczywiście, panie Krzysztofie, zaraz panu odpowiemy, dobrze? Dziękuję bardzo, bo będziemy tak się przepytywać, no chociażby tutaj pani Małgorzata, może mniej znam panią Teresę, ale wiem, że mówię na początku o swoim zaangażowaniu. Bóg, panie się wiary nie wstydzą, prawda?
Nie.
Chociażby nawet są obecne nie w naszych mediach, ale w ogóle na spotkaniach, na mszach z różnej okazji. To jest oczywiście sprawa prywatna, nie będziemy tutaj pan spowiadać, ale możemy to zauważyć. Honor, myślę, że słowa danego wyborcom, to co mówiliście na wiecach, na spotkaniach, nigdy pani nie złamały. Takim jest adwokatem. No i ojczyzna, myślę, że zaangażowanie pani o tym mówi. Tylko no, właśnie pan Krzysztof dobrze ten telefon wybrzmiał. Jest takim właśnie taką średnią krajową. Wiele osób jest jakoś tak dziwnie zmęczonych, nie? Psychicznie też, ale i też tak, no bo ojciec dyrektor, chociażby ojciec dyrektor nie wiadomo co chciał, co mógł, a może, tylko może co? Pokazywać, zachęcać, zapraszać. Natomiast wiemy, że ten wysiłek musi być podjęty przez nas, nie? Ale to tyle ode mnie, bo ja za panie mówiłem, a panie są w studiu. Co innego, gdyby wyszły ze studia, to musiałbym bronić w ten sposób.
To czy powiem tak, no każdy ma prawo do własnego zdania. My to zdanie pana, naszego słuchacza oczywiście szanujemy. Natomiast trochę chyba inaczej podchodzimy do słowa polityka, bo mam takie, odnoszę takie wrażenie, że pan patrzy na politykę przez pryzmat stacji telewizyjnych mainstreamowych, gdzie faktycznie ten taki prawdziwy obraz jest zaburzany. Myślę, że pan patrzy na politykę, ale patrzy poprzez działania partii rządzących i ten obraz również jest zaburzony. Natomiast powiedział pan, że należy politykę wyrzucić. No, to chyba myślę, że to by było nie za szczęśliwe i nie za dobre, bo jeżeli spojrzymy na politykę i na to, co ona w swoim pierwotnym znaczeniu i chyba w znaczeniu, które powinno być cały czas analizowane, oznacza działanie na rzecz dobra wspólnego, tak? No to polityka. Więc to powinno być realizowane i nie powinno to w żaden sposób pana zniechęcać. Mówi pan, że wiele osób było. No tak, wiele osób było, wiele osób się nie sprawdziło. Mówił pan, że tylko narzekanie. My nie narzekamy. My przedstawiamy realną rzeczywistość, my przedstawiamy realne problemy, ale myślę, że gdyby pan dokładnie słuchał, to by pan też zauważył, że też przedstawiamy nasze propozycje. To, że one w tym czasie, w tym momencie nie mają szansy, tak, na to, żeby były realizowane, bo no, nie są w zainteresowaniu, powiem bardzo delikatnie, Platformy Obywatelskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to nie oznacza, że my tego dalej nie będziemy robić, że my dalej nie będziemy składać tych propozycji. My w ten sposób przygotowujemy sobie nasz program i nasze rozwiązania do czasu, kiedy będziemy realnie Polską rządzić, kiedy będziemy realnie sprawować władzę. Więc te słowa oczywiście my przyjmujemy z wielką pokorą, natomiast są trochę nieuprawnione. Mówi pan, że wyznacznikiem każdego polityka powinny być trzy słowa: Bóg, honor i ojczyzna. One oczywiście powinny być głównie wyznacznikiem każdego polityka, ale powinny być również wyznacznikiem działania życia każdego Polaka, bo politycy, którzy działają na arenie, nazwijmy to ogólnopolskiej, w Sejmie, w Senacie, ale przecież mamy również politykę szczebla samorządowego, też niesłychanie istotna z punktu widzenia państwa i obywatela. Powiedział pan w końcu o wielkim zaangażowaniu, wielkiej działalności ojca detektora. Oczywiście się z tym zgadzamy całkowicie. Ojciec detektor dzięki swojemu zaangażowaniu, dzięki jednoczeniu ludzi wokół bardzo ważnej sprawy, a to sprawą była między innymi czy wejście telewizji TVAM na cyfrowy multiplex, zjednoczonych 2,5 miliona osób, które podpisały się pod...
Ale może być najlepszy nauczyciel, uczeń jednak musi te zadanie domowe wykonać sam, bo taki jest sens, prawda, zadania, które jest przed nim.
Nauczyciel pokazuje, uczeń wykonuje i my staramy się to robić. Natomiast pytał się pan o wartości, tak, o wartości chrześcijańskie. No to powiem panu, pewnie pan wie, myślę, że słuchacze Radia Maryja o tym doskonale wiedzą. W Sejmie założyliśmy w parlamencie parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, którym to zespole mam zaszczyt być wiceprzewodniczącą. Przewodniczącym jest pan poseł Andrzej Jaworski, drugim wiceprzewodniczącym pan poseł Bartosz Kownacki. I my w ramach pracy w tym zespole podejmujemy różne inicjatywy, takie, które pokazują to wszystko, o czym pan mówił, a mianowicie ten atak na Kościół, ataki na naszą wiarę. Tak się składa, że 20 marca mija 2 lata naszej działalności jako zespołu i zrobiliśmy takie podsumowanie. Staraliśmy się zebrać tą całą naszą aktywność w obronie wiary, w obronie wartości chrześcijańskich, w obronie naszych hierarchów, bo przecież z tym atakiem na Kościół, na jego hierarchów w ostatnim czasie mamy ogromnie zmasowany atak i to doskonale obserwujemy. Zebraliśmy naprawdę potężną i pokaźną publikację, no więc nie można nam zarzucić tego, że tymi słowami, kluczami, tak, hasłami, tym hasłem, które pan wymienił, że my to hasło pomijamy i staramy się go nie realizujemy.
Rozumiemy, ja mówię pana Krzysztofa, bo tak jak mówię do pani poseł, też mówię Teresa, pani poseł Teresa Wrogocka, to jest, zmęczyli nam oczywiście społeczeństwo. I to jest tego przykład. Może pan nawet nie ma tego świadomości, ale tak myśli bardzo wielu. Polityka jest brudna, polityka jest zła. Takie się uknęło nasze powiedzenie, że my to ciągle, że to jest te samo koryto, tylko te stworzonka się zmieniają, prawda? To, że pewna część nie spełnia tych standardów, takie modne słowo, to nie świadczy, że cała klasa jest do wyrzucenia, bo musimy zobaczyć ludzi naprawdę wartościowych, którzy nie kradną, nie korumpują, nie dają się skorumpować. No, tak to byśmy powiedzieli, że na przykład, nie wiem, wszystkie małżeństwa są z defektem, prawda? Jakie są na świecie i co teraz? Albo pomyślmy o naszych rodzicach, prawda? Pomyślmy o rodzicach, o rodzeństwie, przecież jak mamy, widzimy. I to są pewne ogólniki, które ktoś chce nałożyć nam na oczy, żeby po prostu zniechęcić. I pracuje chyba sztab nad tym nieraz.
Dokładnie.
Poprzez różne rzeczy.
Dokładnie. Właśnie tak, taki miałem zamiar, tak z takim pełnym zrozumieniem odnieść się do tej opinii, jaką wyraził pan Krzysztof, bo ona jest naprawdę uprawniona. To znaczy, w tej opinii właśnie zawiera się również ta ocena okresu transformacji, czyli przemian. Kto zyskał, kto stracił, prawda? I naprawdę największa część społeczeństwa straciła na tych przemianach. O tym mówiliśmy w wielu obszarach, prawda? pozostawiana sama sobie rodzina, bieda, brak pracy, brak perspektyw, słaba opieka zdrowotna, to odczuwa społeczeństwo.
Powiedzmy tak, bo pani poseł mówiła, Małgorzata, że czyli tak, pan Krzysztof nie ma racji, ale mówimy, nie dziwimy się, że pan tak myśli.
Dokładnie.
W tym sensie.
Dokładnie.
Jesteśmy
tak,
właśnie tutaj w takim,
tak,
takim dziwnym położeniu.
Dokładnie, dokładnie. To znaczy generalnie człowieka tak zaangażowanego i który no, myślę, że przejawia troskę za ojczyznę, należy tylko prosić, żeby się nie zniechęcał, żeby nie stracić jeszcze człowieka, który no niestety przeżył te rozczarowania, ale myślę, że był strażnikiem tych wartości Bóg, honor i ojczyzna. I warto w tym momencie prześledzić politykę Prawa i Sprawiedliwości, drogę życiową, polityczną Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego, zastanowić się, dlaczego wszystkie w tej chwili partie polityczne mogą zawrzeć koalicję przeciwko partii Prawu i Sprawiedliwość. Bo mamy dużą partię opozycyjną, prawicową, odwołującą się do wartości chrześcijańskich, do państwa praworządnego, sprawiedliwego, solidarnego, dużą partię z dużym poparciem. I jest szansa dzięki wyborcom, tym, którzy jeszcze, że tak powiem, się nie zniechęcili do końca, żeby ta partia mogła przyjąć odpowiedzialność za Polskę i za Polaków. I chyba tylko o to trzeba prosić pana Krzysztofa i innych, którzy już są zmęczeni tym, co się dzieje w naszym społeczeństwie.
Ale też są zmęczone, widzę już.
Ale też, ale jeszcze jednym słowem, jednym zdaniem, ojcze, właśnie w tym temacie takiego właśnie stwarzania takiego wrażenia zmęczenia polskim życiem parlamentarnym, sejmem, senatem, w ogóle ogólnie politykami, polityką. I należy zadać pytanie, czy to też nie jest jakieś takie celowe działanie, żeby obrzydzić ludziom politykę. No, żyjemy takie czasy przyszły, tak, że z jednej strony tabloidy, z drugiej strony seriale. Natomiast my nie powinniśmy się dać, po prostu wcisnąć w ten taki nurt, który został moim zdaniem przygotowany. Ja kiedyś na spotkaniu z młodzieżą w jednej ze szkół, to było jakieś już kilka lat temu, w ramach pytań i odpowiedzi, bo bardzo lubię spotkania takie interaktywne z młodymi ludźmi, tak, gdzie możemy sobie porozmawiać. I
młodzież pyta, może kiedyś?
Młodzież pyta. Właśnie nawet ostatnio byłam na bardzo ciekawym spotkaniu w Lublinie z licealistami i powiem, bardzo mnie zaskoczył poziom dyskusji. No, rozmawialiśmy między innymi o polityce, ale też rozmawialiśmy o sytuacji międzynarodowej, o Ukrainie, o Rosji. Natomiast kilka lat temu na spotkaniu z młodzieżą to mnie właśnie zastanowiło, jak nawet dzieci czy młodzież mają do głowy wsadzone tę taką niechęć do polityki. Mm-hmm. Zadał mi młody człowiek pytanie, pani poseł, jak się pani czuje jako osoba najbardziej skompromitowanego zawodu w Polsce? Mm-hmm. Takie pytanie zadał mi młody człowiek, ale to mi uświadomiło, że to pytanie nie wzięło się bez przypadku, z jego doświadczenia. To pytanie po prostu zadał, bo taki obraz polityki jest kreowany przez media. Oczywiście, ojcze, są przypadki takie, które no są osoby, które są niegodne nazwy czy funkcji polityka i takie osoby powinny być eliminowane z życia publicznego. Mówię eliminowane w sposób przez wyborców.
Tak, to się nawet tak utarło, nie? Jak coś tam nie rozumiem, a tam pani to jest polityka, no i co? To są takie słowa wytrychy. Ja kiedyś pamiętam, kiedy byłem młody, na początku drogi, tutaj jeszcze w seminarium, jak mi się to hasło podobało w sumie. Kościół nie powinien się wtrącać do polityki, no było gdzieś tam lansowane. Bo księża nie powinni być posłami, oczywiście. Nie powinni brać urzędów, oczywiście. W kościele modlitwa, porządek. tam te dwa światy, prawda? Sacrum profanum, ale dopiero potem, jak zrozumiemy definicję, co to jest polityka i to właśnie jesteś zobowiązany, bo jeżeli widzisz, że dzieje się krzywda na płaszczyźnie, nie wiem, miasta, gminy, województwa, gdziekolwiek możesz, ty musisz jako też duchowny powiedzieć temu wójtowi, burmistrzowi, marszałkowi, a nawet jak masz możliwość, to i premierowi, prawda? Że tam jest człowiek, tam jest, się dzieje mu krzywda, tam jest niesprawiedliwość i to jest to zaangażowanie, to jest polityka.
Ale, ojciec,
ale hasło można łatwo uwierzyć. Mi się też to podobało na początku. Kiedy...
Ale właśnie to, co ojciec mówi, bo to jest bardzo ciekawy, nowy wątek dzisiejszej dyskusji, ale to, co ojciec mówi, jeżeli właśnie chodzi, żeby Kościół nie wtrącał się do polityki, żeby oddzielić właśnie...
No bo od rana do wieczora tak trąbiono, prawda, że w końcu się uwierzyli, że Kościół się wtrąca.
Właśnie, ale ojcze, właśnie wtedy przed kilkoma laty o tym mówiono, a teraz... Już to następuje, ten taki kneblowanie ust Kościołowi następuje w formie ustaw. Przecież w pierwszym czytaniu przeszła ustawa, zmiana kodeksu wyborczego, który zakazuje agitacji wyborczej w miejscach publicznych. Tylko, że ta agitacja wyborcza może być dowolnie interpretowana i szeroko interpretowana, bo na przykład mówienie o tym, że Kościół nie zgadza się na zabijanie dzieci nienarodzonych, że Kościół nie zgadza się na to, żeby następowała proces eutanazji ludzi starszych, że Kościół nie zgadza się na to, że nie zgadza się na związki partnerskie, że Kościół neguje in vitro. Więc te wszystkie sprawy związane z katolicką nauką społeczną, te wszystkie sprawy bardzo ważne dla nauki Kościoła są uznawane przez niektórych jako agitacja wyborcza i następuje kneblowanie ust. A i co się dzieje? Taki projekt ustawy przechodzi do prac w komisjach, przechodzi głosami Platformy Obywatelskiej, projekt lewicowy.
Właśnie, no musimy kończyć, bo ja tu jestem już dopiero 2 godziny, więc mam inne siły, a panie są od tylu godzin na służbie, że tak powiem, społeczeństwu, bo społeczeństwo dzięki państwu, panią, dowiedziało się ciekawych rzeczy. Myślę, że jakieś refleksje się zrodziły, że na pewno dzisiaj przybyło zwolenników zaangażowania się w życie społeczne, polityczne także, a nie odwrotnie. Także dziękuję za tę pracę, mimo że Dzień Kobiet, a więc świętowanie powinno być. Panie przyjechały, a była to pani poseł Beata Kempa, Solidarna Polska, już jej nie ma. Była to pani poseł Małgorzata Sadurska z Okręg Lublin, tak? Ziemia Lubelska?
Ziemia Lubelska, powiat puławski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich wyborców, wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny, ale też mieszkańców całej Polski. Dziękuję za ten miły wieczór naszych rozmów niedokończonych, rozmowy niedokończone, jak sama nazwa wskazuje, tak. Więc musimy kończyć, ale te tematy są cały czas jeszcze niedokończone, więc mam nadzieję, że w przyszłości będziemy dalej kontynuować.
Tak. I pani poseł Teresa Wargocka, kogo pozdrawiamy, jakie tereny mniej więcej?
Ja jestem z Mińska Mazowieckiego, to jest Mazowsze, miejscowość podwarszawska.
Najzdrowsze Mazowsze, no, czy tak. To prawda?
Mazowsze, jakież cudne, mamy taką pieśń lokalną. Pozwolę sobie skorzystać z okazji i pozdrowić swoją rodzinę, przede wszystkim z mojego małżonka, córki, zięciów i wnuczęta. Bo jeżeli mówię publicznie o rodzinie, to zawsze mam na myśli swoją rodzinę.
O córki wspaniałą. Nie pytam, a zięciowie się udali?
Tak, dzięki Bogu. Tak.
Bardzo pięknie.
To jest największa troska matki i ojca dorastających córek.
Właśnie.
Więc bardzo serdecznie ich pozdrawiam i wszystkie rodziny w Polsce.
Tak. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.